Jeszcze ciasteczka. Bardzo dobrze to leży. Kubeczki, kubeczki. Gdzie ja postawiłam? Cukiernica. Jak to tak herbatka bez cukru? O, no dobrze, mam. Mam. Szczepaniczkę. Gdzie postawiłaś szczelniczek? No Krystyno, co jest... Mam nadzieję, że wystarczy wszystkiego. Gdzie te moje rozwodniki są? O! Oho! O! Jesteście! No witam Was! Ojejku! Naprawdę przyszliście wszyscy? Siadajcie! Siadajcie, kochani! Zgubiliście Franka po drodze?
Franka.
Ojej! To dopiero...
Znajdzie się.
Myślę, że tak. No dobrze, dobrze, siadajcie. No to jak już jesteście, to może herbatka. Uwaga, uwaga, proszę bardzo, czajniczek i hop. Po troszeczku konfitury?
Nie, nie, dziękuję, ale dziękuję za herbatkę.
Nie ma za co. Proszę, dla ciebie też. No. Tak po troszeczku, wiem, że nie lubisz mocnej.
Dziękuję.
O, i ty. A wy nie chcecie herbatki? Ty poprosisz, a najesz. Proszę, proszę.
O,
nie ma za co, kochanie. Dobrze, myślę, że już wszyscy mają. Bardzo się cieszę, że jesteście. Och, nie macie pojęcia, jak miło Was widzieć. Jak tam spędzacie wakacje? Nie nudno Wam czasem?
Troszeczkę.
A, nuda, nuda, dlatego do starej babci Krystyny przyszliście, co? A może mieli Was dość w domach?
Nie, nie.
Nie, raczej nie ma.
Nie łobuzujecie?
Nie.
Dobrze, dobrze. Och, miło widzieć te słodkie twarzyczki. Kochani, częstujcie się ciasteczkiem. O, ktoś puka. Zobaczę. Ciekawe, kto to?
A kuku, jestem!
O, Franek, a gdzieś ty się podziewał? Zgubiłeś się?
Zgubiłem się w lesie.
W lesie się zgubiłeś? Siadaj, Franek, widzę, że tu próbujesz skołować babcię. Herbatki, Franku?
Tak.
A, proszę bardzo, już ci nalewam. O. Może soku malinowego akurat mi się otworzył.
Tak.
Proszę, proszę. Wiem, że nie lubisz powideł. Proszę bardzo. No dobrze, kochani. Skoro jesteśmy już w komplecie, to może rzeczywiście opowiem Wam jakąś historię.
Tak!
A wolicie coś nowego, czy coś starego?
Starego.
Nowego.
Patrzcie, ale może tak być, że dla kogoś stara historia będzie nowa, a dla kogoś nowa historia będzie stara. No dobrze, opowiem Wam w takim razie dzisiaj o panu Tomaszu, a właściwie o jego sąsiadce. Pamiętacie tę historię?
Nie.
Tak.
Jak to nie pamiętacie wy? Nie pamiętacie? Szymon, Julia, Franek. Ach, przecież opowiadałam ją dawno temu. Jeszcze do mnie wtedy nie mogliście przychodzić sami. Posłuchajcie. Pan mecenas to był bardzo szanowany człowiek. Był kawalerem. Bardzo wysoko cenił sobie sztukę i muzykę. Miał jednak pewne dziwactwo. Bardzo, bardzo nie lubił katarynek.
Tej słabości swojej nie robił przed nikim tajemnicy. Nawet tłumaczył się.
Muzyka,
mówił wzburzony,
stanowi najsubtelniejsze ciało ducha. W katarynce zaś duch ten przeradza się w funkcję machiny i narzędzia rozboju, bo kataryniarze są po prostu rabusie. Zresztą,
dodawał,
Katarynka rozdrażnia mnie, a ja mam tylko jedno życie, którego mi nie wypada trwonić na słuchanie obrzydliwej muzyki.
A wiecie, że ktoś złośliwy wymyślił żart. Wysłał mu pod okno kataryniarza.
Dwóch kataryniarzy?
Pan...
No tak. Nie widzieliście o tym?
Nie.
Pan Tomasz aż zachorował z gniewu, a potem wysłał go na pojedynek.
A co? Co to pojedynek?
No, no pistoletami po prostu w
albo
siebie
na szabę,
strzelali.
Na szabę.
Tak, właśnie tak.
I co? Pamiętacie, czy doszło do tego pojedynku?
Nie.
Nie.
Sąd honorowy trzeba było zwoływać dla zapobieżenia rozlewowi krwi. A to była taka błaha rzecz, prawda?
No tak, babciu.
Wyobraźcie sobie, że właściciel kamienicy, w której mieszkał pan Tomasz, bardzo często podwyższał komorne. Oczywiście mecenas płacił tyle, ile trzeba było, ale za każdym razem w umowie kazał zapisać, żeby nie wpuszczać na podwórko kataryniarzy. Niezależnie od tego, jakie były kontraktowe zastrzeżenia, pan Tomasz wzywał zawsze do siebie każdego nowego stróża i przeprowadzał z nim mniej więcej taką rozmowę.
Słuchaj no, kochanku, a jak ci na imię?
Kazimierz, proszę pana.
Słuchajże, Kazimierzu, ile razy wrócę do domu późno, a ty otworzysz mi bramę, dostaniesz 20 groszy, rozumiesz?
Rozumiem, wielmożny panie.
A oprócz tego będziesz brał ode mnie 10 zł na miesiąc, ale wiesz za co?
Nie mogę wiedzieć, jaśnie panie,
odpowiedział wzruszony stróż.
Za to, ażebyś na podwórze nigdy nie wpuszczał katarynek, rozumiesz?
Rozumiem, jaśnie wielmożny panie.
Wyobraźcie sobie, że lokal mecenasa Tomasza składał się z dwóch części. Cztery większe pokoje miały okna od ulicy, a dwa mniejsze od podwórza. Całe dnie mecenas, o ile nie przebywał poza domem, spędzał właśnie w gabinecie od podwórza. Tam czytywał książki, pisywał listy i robił to wszystko, co robią mecenasowie. Siadał często na fotelu naprzeciwko okna i zapaliwszy cygaro, zatapiał się w rozmyślaniach. A z drugiej strony podwórza, naprzeciwko okien pana Tomasza, znajdował się taki lokal, który wynajmowano osobom mniej zamożnym. Właśnie w takim lokalu mieszkały dwie kobiety i dziewczynka. Od razu było widać, że są to ubogie osoby. Sprzęty w mieszkaniu były biedne, a one utrzymywały się z szycia. Jedna szyła, a druga wyrabiała pończochy. Dziewczynka młodszą z nich nazywała mamą, a do starszej mówiła pani. Pewnie była to koleżanka tej mamy. Dziewczynka zwykle siedziała w oknie. Było to dziecko z ciemnymi włosami, ładną twarzyczką, ale jakieś takie blade i nieruchliwe.
To co ona robiła całymi dniami?
Przeważnie siedziała przy oknie, ale czasem bawiła się lalką, czasem wiązała pasek z bawełnianych nici. Czasami nie robiła nic, tylko siedząc w oknie przysłuchiwała się czemuś.
Ciekawe dlaczego.
Pan Tomasz też się temu dziwił. Wiesz, Franiu, że on nigdy nie widział, żeby to dziecko biegało po pokoju albo śmiało się. Przeważnie dziewczynka po prostu siedziała w oknie i patrzyła.
Dziwne dziecko.
Mówił do siebie mecenas i począł przypatrywać się jej uważnie.
Kiedyś spostrzegł, że jej mama dała jej malutki bukiecik. Dziewczynka ożywiła się nieco, rozkładała i układała kwiaty, całowała je. W końcu związała na powrót w bukiecik, włożyła go w szklankę wody i usiadłszy w swoim oknie, rzekła.
Prawda, mamo, że tu jest smutno?
Mecenas zgorszył się, pomyślał sobie, jak może być smutno w domu, w którym od tylu lat miał dobry humor.
Dziwne.
Może i dziwne. Wiecie, pewnego dnia pan mecenas znalazł się w swoim gabinecie około 4:00. O tej godzinie słońce stało dokładnie naprzeciw mieszkania jego sąsiadek, a świeciło i dogrzewało bardzo mocno. Pan Tomasz spojrzał na drugą stronę podwórza i widać zobaczył coś niezwykłego, gdyż z pośpiechem założył na nos binokle. A oto co spostrzegł. Mizerna dziewczynka, oparwszy głowę na ręku, położyła się prawie na wznak w swoim oknie i szeroko otwartymi oczyma patrzyła prosto w słońce. Na jej twarzyczce, zwykle tak nieruchomej, grały teraz jakieś uczucia, niby radość, a niby żal.
Babciu, a co to są binokle?
Binokle? Binokle, kochanie, to są takie okulary, które zakładało się tylko na nos. One nie miały takich ramionek, które moglibyśmy założyć za uszy. Zakładało się je tylko na nos. Ewentualnie szedł taki malutki łańcuszek do guzika przy kamizelce, żeby tych binokli nie zgubić.
Ciekawe, dlaczego ona prosto się w słońce patrzyła.
Ale przecież w słońce się trudno patrzy.
Trudno, trudno. Ale mecenas rozumiał, dlaczego tak było. Ona nie widzi, szepnął, opuszczając binokle.
A od kiedy, babciu, ona jest niewidoma?
Od kiedy ona nie widziała? Widzisz, dziewczynka nie widziała już od ponad 2 lat. Podobno zachorowała na jakąś dziwną chorobę. Długo leżała w gorączce i nieprzytomna, a gdy się obudziła, zapytała mamy.
Mamo, czy to jest noc? Nie, moje dziecko. Ale dlaczego ty tak mówisz?
Ale dziewczynka nie odpowiedziała. Spać się jej chciało. Tylko nazajutrz, gdy w południe przyszedł lekarz, spytała znowu.
Czy jest noc?
Wtedy zrozumiano, że dziewczynka nie widzi. Lekarz zbadał jej oczy i zaopiniował, że trzeba czekać. Ale chora im bardziej odzyskiwała siły, tym mocniej niepokoiła się swoim kalectwem.
Mamo, dlaczego ja mamy nie widzę?
Bo tobie oczki zasłoniło. Ale to przejdzie.
Kiedy przejdzie? Niedługo. Może jutro, proszę mamy.
Za kilka dni, moja dziecino.
Oj, jakie to smutne. Może jeszcze herbatki?
Nie, babcia, opowiadajmy dalej.
No dobrze. Mijały dni i tygodnie w ciągłym oczekiwaniu, ale dziewczynka niestety nadal nie widziała. Nauczyła się chodzić po pokoju, omackiem, sama ubierała się, rozbierała powoli i ostrożnie, ale wzrok nie wracał. Jednego razu mówiła.
Prawda, mamo, że ja mam niebieską sukienkę?
Nie, dziecko, masz popilatu.
Ojej, chyba zaczęło padać.
Mama ją widzi?
Widzę, moje kochanie.
Tak jak w dzień?
Tak.
Dziewczynka dopytywała, czy będzie widziała wszystko za kilka dni, no może za miesiąc, ale matka nie odpowiadała jej nic, a ona mówiła dalej.
Prawda, mamo, że na dworze ciągle jest dzień, a w ogrodzie są drzewa jak dawniej? Czy do nas kotek przychodzi z czarnymi łapkami? Prawda, mamo, że ja widziałam siebie w lustrze? Nie ma tu lustra?
Mama podała jej lusterko.
Trzeba patrzeć tam, gdzie jest gładkę?
Mówiła dziewczynka, przykładając lustro do twarzy.
Nic nie widzę.
Rzekła.
Czy i mama nie widzi mnie w lusterku?
Widzę cię, moja ptaszyno.
Jakim sposobem? Przecież ja siebie nie widzę. To już tam nie powinno być nic.
Mama rozpłakała się i wybiegła z pokoju. Jak myślicie, jak to jest nie widzieć nic?
Dla mnie bardzo trudno.
Trudno?
Szczególnie jak się tak straciło wzrok.
Szczególnie jak się wcześniej widziało. Ciekawe, jak sobie radziła ta dziewczynka. Na pewno było jej ciężko, co?
No,
tak. Och, wiecie, codziennie myślę o tym, że kiedyś mogę stracić wzrok. Byłabym bardzo nieszczęśliwa wtedy. Nie mogłabym czytać już moich ulubionych książek. Nie oglądałabym drzew w parku. Nie widziałabym pięknych, latających motyli. A wam czego by najbardziej brakowało?
Widoku mamy.
Jak myślicie, jak sobie radziła, skoro nie widziała?
Może dotyk?
Tak, masz rację. Słuch, tak. Gdy się traci jeden zmysł, wtedy wszystkie inne się wyostrzają. Rzeczywiście, najmniejszy szelest, zapach, oziębienie się albo rozgrzanie powietrza nie uszło jej uwagi. Z niepojętą bystrością pochwytywała drobne te zjawiska i wysnuwała z nich wnioski. Dziewczynka miała swoje 2 ulubione miejsca w całej kamienicy. Lubiła siedzieć w piwnicy i lubiła chodzić na strych.
A czy by nie spadła z tego strychu?
Nie bała się?
Nie bała się? No widocznie się nie bała. Wiecie, może bardziej dla niej ważne było to, żeby doświadczyć 2 różnych światów. W piwnicy było chłodno, wilgotno, a jak wiecie, skoro nie widziała, no to doskonale wyczuwała te różnice. Na strychu zaś było ciepło, grzało słońce, były nagrzane krokwie, cały dach cieplutki, a jeszcze z zewnątrz dobiegały przeróżne odgłosy. Niestety te dwa piękne światy znajdowały się w mieszkaniu, które musiały opuścić. Gdy przeprowadziły się do kamienicy, gdzie mieszkał pan mecenas, już nie było tak miło i przyjemnie. Nie wolno jej było chodzić do piwnicy, ani wchodzić na strych.
Nie słyszała ptaków, ani drzew. A na podwórzu panowała straszna cisza. Nigdy tu nie przychodzili handlarze, starzyzny, ani druciarze, ani śmieciarki. Nie puszczano bab śpiewających pieśni pobożne, ani dziada, który grał na klarnecie, ani kataryniarzy. Jedyną jej przyjemnością było wpatrywanie się w słońce, które przecież nie zawsze jednakowo świeciło i bardzo prędko kryło się za domami.
Biedne dziecko,
szeptał nieraz pan Tomasz, przypatrując się smutnemu maleństwu.
Gdybym mógł dla niej co zrobić.
Myślał, widząc, że dziecko jest coraz mizerniejsze i co dzień niknie.
Dziewczynka nikła i mizerniała, ponieważ tęskniła do dawnego domu, do strychu, do piwnicy, a pan Tomasz przejmował się tym, że jest coraz smutniejsza. W tym czasie nasz mecenas pracował nad bardzo, bardzo ważną sprawą. Musiał się skupić, jego służba nie mogła mu przeszkadzać. I gdy tak siedział zamyślony i rozmyślał, jak tu rozwiązać ten zawiły problem, który miał ze sprawą, oczywiście ze swoim klientem, na podwórku rozległo się co?
Dźwięk katarynki.
Tak jest. I to nie z katarynki włoskiej, jakiejś takiej naprawdę z przyjemnymi tonami fletowymi, dobrze zbudowanej, grającej ładne kawałki. Nie, nie, nie. Jakby na większą szykanę katarynka była popsuta, grała fałszywie w walce i polki, a tak głośno, że szyby drżały. Nadomiar złego trąba, która od czasu do czasu odzywała się w niej, ryczała jak wściekłe zwierzę. No mecenas osłupiał. Nie wiedział, co myśleć i co począć. Czy macie pojęcie, co działo się wtedy w duszy tego biednego mecenasa?
Nie.
A lubił katarynki?
Nie.
No to na pewno był zadowolony, co?
Nie.
Wściekł się. Nie wiedział, czy ma ryczeć jak zwierzę, czy położyć się i leżeć. No niestety, obudziły się w nim dzikie instynkta. A ponieważ u ludzi tego temperamentu, co pan Tomasz, bardzo łatwo w gniewnym uniesieniu przechodzi się od zuchwałych projektów do najstraszniejszych czynów, mecenas skoczył jak tygrys do okna i postanowił zwymyślać kataryniarza najgorszymi wyrazami. Już wychylił się i otworzył usta, aby krzyknąć: ty próżniaku jakiś! Gdy wtem usłyszał dziecięcy głos. Spojrzał naprzeciwko. Ta mała, niewidoma dziewczynka tańczyła po pokoju, klaszcząc w ręce. Blada jej twarz zarumieniła się, a pomimo to z zastygłych oczu płynęły łzy jak grat.
A dlaczego ona płakała?
Nie wiem, możliwe, że tak bardzo wzruszała ją ta muzyka, że po prostu płakała ze wzruszenia.
Ale przecież Katarynka ma fałszywe dźwięki.
Może tak, ale pamiętacie, że dziewczynka nie słyszała wielu dźwięków. Nie mogła pójść do piwnicy, na strych, słyszeć rytmu miasta. Nie przychodzili wcześniej kataryniarze, bo przecież pan Tomasz zabronił.
Ciekawe, czy wrzuci tego kataryniarza.
Ha, widzisz. Rzeczywiście, do gabinetu mecenasa wpadł wierny lokaj, ciągnąc za sobą stróża i wołając:
ja mówiłem temu gałganowi, jaśnie panie, żeby natychmiast wygnał kataryniarza. Mówiłem, że od jaśnie pana dostanie pensję, że my mamy kontrakt, ale ten ham tydzień temu przyjechał ze wsi i nie zna naszych obyczajów. No, to teraz posłuchaj.
Krzyczał lokaj, targając ramię oszołomionego stróża. A kataryniarz grał już trzecią sztuczkę. Przytupywał nogą, pogwizdywał i fałszował jak wcześniej. Natomiast dziewczynka, jak myślicie, jak się czuła?
Wesoła.
Tak, szczęśliwa. Była upojona tą muzyką. No to teraz zobaczmy, czy pan Tomasz wyrzuci kataryniarza. Odwrócił się on do stróża i rzekł ze zwykłą sobie flegmą, choć był trochę blady.
Słuchaj, no, kochanku, a jak ci na imię?
Paweł, jaśnie panie.
Otóż, mój Pawle, będę ci płacił 10 zł na miesiąc, ale wiesz za co?
Za to, że ażebyś na podwórze nigdy nie puszczał katarynek! Wtrącił śpiesznie lokaj.
Nie.
Rzekł pan Tomasz.
Za to, ażebyś przez jakiś czas co dzień puszczał katarynki, rozumiesz?
Co pan mówi? Zawołał służący, którego nagle rozzuchwalił ten niepojęty rozkaz.
Ażeby, dopóki się z nim nie rozmówię, puszczał co dzień katarynki na podwórze.
Powtórzył mecenas, wsadzając ręce w kieszenie.
Nie rozumiem pana.
Odezwał się służący z oznakami obrażającego zdziwienia.
Głupiś, mój kochany.
Rzekł mu dobrotliwie pan Tomasz.
No, idźcie do roboty.
Dodał.
Lokaj i stróż wyszli, a mecenas spostrzegł, że jego wierny sługa coś towarzyszowi swemu szepcze do ucha i pokazuje palcem na czoło. Widzicie, coś się zmieniło. Jak myślicie, co zrobił teraz pan Tomasz?
Żeby wpuszczali katarynki.
No tak, ale co zrobił, kiedy służba wyszła, kiedy wyszedł stróż? A widzisz, dobrze, kataryniarzowi trzeba było rzucić pieniążek i to właśnie uczynił pan mecenas. Następnie wziął swój kalendarz, wyszukał w nim listę lekarzy i zapisał na kartce adresy kilku okulistów. Kataryniarz odwrócił się teraz do jego okna i za dziesiątkę zaczął przytupywać i wygwizdywać jeszcze głośniej. To już okrutnie drażniło mecenasa, więc zabrawszy kartkę z adresami doktorów, wyszedł z domu mrucząc.
Biedne dziecko, powinienem był zająć się nim od dawna.
I to już koniec tej historii. Widzicie, pan mecenas się nawrócił. Zaczął troszeczkę inaczej patrzeć na świat dookoła. A najważniejsze jest co?
Że polubił katarynki.
Nie, że pomógł tej biednej dziewczynce. A przynajmniej starał się. To wszystko było bardzo dawno temu. I podziały między bogatymi a biednymi były bardzo widoczne. Dzisiaj może byłoby takiej dziewczynce łatwiej. No dobra, dzieciaczki. Smutno, nie smutno, nie ma co siedzieć. Zrobiło się słońce na dworzu. Myślę, że powinniśmy wyjść troszeczkę na dwór. Co wy, na spacer?
Tak.
No to ruszajmy, kochani. Posprzątamy po podwieczorku później. Franek, skąd wziąłeś te jajka?
Z lasu.